Cześć, dzień dobry. Właśnie już są takie małe głosy podniecenia, bo my tutaj już bardzo się cieszymy. Zaczynamy kolejny odcinek naszego programu Fajna Praca. Dobry temat, czyli będziemy rozmawiać o pracy w Lidlu. Rozmawialiśmy już o pracy w sklepie, o pracy w centrum dystrybucji, a dzisiaj będzie o pracy chyba w najbardziej tajemniczym miejscu. No i właśnie dzisiaj będziemy uchylać rąbka tajemnicy, a wręcz mam wrażenie, że teraz tak jak ja odchylam kurtynę i przedstawiam moich gości, tak dzisiaj będziecie wiedzieć, co się dzieje w centrali Lidla. Razem ze mną są Natalia Marszałek. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Mateusz Data.
Dzień dobry.
I ponieważ normalnie bym przedstawiła od razu gości również ze stanowiska, ale pracujecie w centrali Lidla, więc opowiedzcie o waszych stanowiskach sami. To znaczy, Natalia, jesteś ekspertem w digital marketingu.
Zgadza się. Mhm. Tak, jestem ekspertką już od jakiegoś czasu i tak naprawdę moim projektem takim głównym jest kuchnia Lidla, dobrze znana i lubiana, ponieważ jest o gotowaniu, a kto nie kocha gotować i jeść. Dlatego taki przyjemny temat, z którym się mam nadzieję kojarzę w firmie naszej, w naszej centrali. Dodatkowo też jestem w dziale social mediowym, także też media społecznościowe nie są mi obce.
Dobry temat.
Dobry temat.
A propos. Tak. A Mateusz jest kierownikiem do spraw szkoleń właśnie z dziedziny sprzedaży. Szkolisz pracowników, ale jak się domyślam, też jeszcze masz pewnie dużo innych rzeczy, którymi się zajmujesz u siebie.
Tak jest. No kluczowe jest to, że jestem z działu sprzedaży. Może szkolenia personelu nie są pierwszym skojarzeniem, które trafiają konkretnie do tego działu. Pewnie bardziej kojarzylibyśmy to z działem personalnym. Natomiast w dziale sprzedaży rzeczywiście mamy taką komórkę. Jest to potrzebne chociażby z tego względu, że naszą rolą mojego zespołu jest zadbanie o pracownika, żeby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności z zakresu procesów sklepowych, czyli twardych umiejętności tego, żeby pracownik po prostu wiedział, jak wykonywać pewne czynności, żeby czuł się też bezpiecznie w pracy, nie tylko z punktu widzenia takiego BHP, ale też codziennego wykonywania czynności, które stoją przed nimi każdego dnia.
I nie bez powodu są tacy dwaj przedstawiciele, bo mam pracę w pewnym sensie wirtualną i tę pracę taką już stricte, powiedziałabym, której efekty widać, z której potem też efektami my się spotykamy w sklepach. No ale to nie są jedyne działy, jak sobie jesteście w stanie wyobrazić. Na początek tylko od razu muszę powiedzieć, w centrali pracuje 2000?
Około 2000 osób.
Około 2000 osób. Ile macie działów? Jakie to są działy? Gdzie można u was pracować? Powiedzcie.
Tak, jest sporo naszych pracowników. Łącznie mamy 70 działów, także przyznam szczerze, że nawet pewnie nie dałabym rady teraz wszystkich ich wymienić, bo tak każdy jakby współpracuje z innymi działami. Ja chociażby jestem w dziale marketingu, który mocno współpracuje z różnymi działami związanymi z produktem w sklepie, ale bardziej od tej strony dostaw, prezentacji tego produktu, czyli dział chociażby kupiecki, czy dział opakowań, więc tutaj to jest taki mój najbliższy, moje najbliższe sąsiedztwo pracy codziennej. Pewnie Mateusz troszeczkę inaczej to widzi.
Na pewno troszeczkę inaczej. Dział sprzedaży, na pewno kontakt duży mamy z działem zakupów, natomiast z mojej perspektywy to dział personalny, dział prawny, dział komunikacji, dział IT, czy dział procesów sklepowych, dział zarządzania sprzedażą. Jest naprawdę bardzo wiele osób zaangażowanych w to, żeby tworzyć rozwiązania, które... No przede wszystkim robimy je dla klienta, robimy to po to, żeby klient był zadowolony, przychodził do naszych sklepów, robił zakupy, a naszym zadaniem jest tak zorganizować tę pracę, żeby ona była efektywna, przyjemna i finalny produkt był wysokiej jakości.
I żeby też pracownik dobrze się orientował, jakie są jego zadania, bo to też jest przecież podstawa. Wyobraziłam sobie teraz, Natalia, ciebie właśnie w tej takiej dużej przyjemności, mam na myśli, powiedziałaś przed chwilą o tym, że zajmujesz się między innymi tym działem, który pokazuje, zajmuje się przepisami, pokazuje różnego rodzaju potrawy, jakby wiesz, dzięki tobie możemy oglądać chociażby warsztaty z Karolem Okrasą, skoro już powiedziałaś, to się domyślam, że to wszystko jest tutaj ładnie połączone. Tak. Powiedzcie mi, czy wy pracując w centrali, ponieważ to jest takie pierwsze skojarzenie, wyobrażam sobie teraz film o Jamesie Bondzie, do niego zawsze dzwoni centrala i wtedy wiadomo, że coś się dzieje, to na początek chyba trochę o atmosferze chciałabym, czyli czy praca w centrali jest pracą, która stresuje, która ciśnieniuje z tytułu tego, że pracujecie w centrali, po prostu odczuwacie jakieś, wiecie, presję?
Myślę, że czujemy odpowiedzialność i to słowo bardziej oddaje to, jaka atmosfera panuje w centrali. nie mogę powiedzieć, że nie ma presji czy ciśnienia. Tak jak już wcześniej podkreśliłem, pracujemy po to, żeby zapewnić w naszych sklepach odpowiedni poziom, czy to obsługi klienta, czy jakości towarów, czy też prowadzić komunikację zewnętrzną w różnych aspektach działalności naszej organizacji. Więc żeby dostarczyć odpowiednią jakość, musi być ta odpowiedzialność. Natomiast można to robić w przyjaznej atmosferze, w partnerskim zarządzaniu i myślę, że w taki jej sposób pracuje się u nas w Lidlu.
Tak, ja się całkowicie zgadzam z Mateuszem. Ładnego słowa użył o tej odpowiedzialności, bo to nie jest wcale presja. Tak naprawdę my nie odczuwamy tej presji takiej związanej z dużym stresem, że coś może pójść nie tak, albo że coś musimy zapewnić w danym określonym krótkim czasie. Natomiast zdecydowanie jest ta odpowiedzialność bardziej tutaj rozumiana jako to, że my mamy to poczucie, że to, co my działamy, to, co my zrobimy, ma potem przełożenie, czy to właśnie na komunikację w sklepach, czy to na komunikację z klientem. A jak dobrze wiemy, nasi klienci, a zwłaszcza w social media, są bardzo spostrzegawczy, więc nie ma miejsca na wpadki, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Także zdecydowanie to poczucie odpowiedzialności jest cały czas obecne. A jeśli chodzi o pracę w zespole, no to tak też jak Mateusz powiedział, jakby my jako pracownicy jesteśmy bardzo ze sobą tacy zżyci i czujemy taką wspólny parasol nad tym, że pracują wszyscy dla Lidla. No i to nas jednoczy.
Cel.
Cel. Też mamy okazję spotykać się czasami w tych zespołach na różnych eventach, co też jakby nas do siebie zbliża. A ta praca codzienna i ten zespół najbliższy, z którym pracujemy, muszę przyznać, że też tutaj brawa dla działu, które rekrutuje, ponieważ bardzo dobrze też się dogadujemy w tych naszych zespołach i też jest taki specyficzny profil, mam wrażenie, pracownika, w zależności od tego, w jakim dziale on jest, bo tak jak ja pracuję w marketingu, no to zdecydowanie widać, że ten profil pracownika jest taki bardzo otwarty, charyzmatyczny, jest dużo rozmów. Zawsze u nas wszyscy się śmieją w centrali, że w marketingu jest największy hałas, ponieważ my cały czas dyskutujemy.
Coś tam się musi dziać.
Także zdecydowanie jest to dział, który po prostu tętni życiem. I myślę, że to też właśnie te profile pracowników mogą się różnić w zależności od tego, jaką pracę po prostu wykonujemy, na ile właśnie tamte umiejętności są wymagane.
Jaka była wasza droga do pracy w centrali? Bo też chyba warto podkreślić, że no właśnie, przepraszam, może nie warto podkreślić, bo to wy mi opowiecie zaraz, czy można tak wejść do pracy w Lidlu, gdzieś będąc nagle totalnie na zewnątrz, czy trzeba się wspinać po szczeblach kariery, jak to jest w waszym przypadku?
Z samym wejściem do Lidla, no to tutaj mamy standardową procedurę rekrutacji, tak naprawdę jest kilka etapów, które musimy przejść i tutaj od rozmowy telefonicznej przez potem spotkania. Chyba że był to czas pandemii, no to oczywiście te działania też były dostosowywane do możliwości. Natomiast ja akurat byłam rekrutowana na takich trzech etapach, gdzie rozmawiałam po prostu najpierw z rekruterami, potem już z moimi potencjalnymi przełożonymi, co zaowocowało właśnie pozytywną decyzją. Ja rekrutowałam już od razu na stanowisko w centrali. Wtedy było to stanowisko specjalistki do spraw właśnie tego marketingu digital. Więc moja jakby droga do centrali była taka prosto do centrali.
Tak sobie to wyobraziłaś po prostu.
Tak.
A u ciebie? Jak to było, Mateuszu?
Moje prosto do centrali prowadziło przez stanowisko kierownika rejonu sprzedaży, ponieważ zatrudniony byłem najpierw do jednostek terenowych, zarządzałem kilkoma sklepami na południu Polski, a po trzech latach w ramach rekrutacji wewnętrznej podjąłem takie wyzwanie, które zakończyło się powodzeniem i od czterech lat pracuję właśnie w dziale sprzedaży i prowadzę zespół odpowiedzialny za szkolenia personelu. Super. Natomiast, tak jak powiedziała Natalia, tak naprawdę my jako organizacja jesteśmy otwarci zarówno na ten potencjał wewnątrz organizacji, jak i osoby z zewnątrz. Mój zespół na przykład w 80% składa się z osób, które pochodzą z rekrutacji to zupełnie zewnętrznej.
Czyli po prostu zupełnie można bezpośrednio od razu pukać do waszych drzwi.
Oczywiście.
W sensie do drzwi centrali, to mam na myśli. Chociaż od razu warto nadmienić, poczekaj, to kontrolowałeś sklepy na południu Polski, a przypomnijmy, centrala Lidla. Bardzo słusznie, bo to właściwie nie zawsze tak wygląda, sami mówicie o odpowiedzialności, a wcale nie o presji, więc zwracajmy na to uwagę.
To my tworzymy tę atmosferę, ja tak celowo trochę z przekąsem powiedziałem o tym wspieraniu w kontrze do kontroli, bo nie unikniemy jako przełożony tej funkcji monitorującej. Musimy weryfikować zadania, które zdelegowaliśmy. Natomiast to, czy pracownikom pracuje się dobrze, czy nie, tworzymy my sami, a też każdy z nas ma pewne doświadczenia zawodowe na różnym polu, więc najlepiej brać te pozytywne doświadczenia, pozytywne przykłady i wzmacniać je u siebie w zespołach.
Poczekaj, bo ty właśnie zdobywałeś to doświadczenie też będąc w zupełnie innym środowisku, że tak powiem, Lidla, jako właśnie ten wspierający kontroler danego regionu. Kontroler wspierający. O, może tak ładniej. A Natalia, ty z kolei przeszłaś do centrali. Mówisz o tym, że byłaś, że zgłosiłaś się, aplikowałaś, przeszłaś rekrutację pozytywnie. Mateusz zaczął pracować w centrali, mając wcześniej doświadczenie już w terenie, tak jak powiedziałeś, ale twoja droga była trochę inna. Powiedz, jak to wyglądało u ciebie, Natalia.
Moja droga była dosyć kontrowersyjna, ponieważ ja przyszłam ze strony agencji na stronę klienta, czyli zmiana strony mocy.
Tak.
Kto pracował kiedyś w agencji bądź pracuje, ten wie, o co chodzi. W agencji mamy twardy podział i klienta myślę, że też na agencję i to, do czego dąży agencja i to, do czego dąży klient. Oczywiście
klient zawsze po drugiej stronie.
Dokładnie, dokładnie. Jest też taki stereotyp oczywiście bardzo wymagającego klienta. Ja codziennie staram się z tym stereotypem walczyć oczywiście, ale zdecydowanie no, pomaga mi to w pracy teraz, że wiem, jakim klientem nie chcę być dla agencji, więc to przejście jakby akurat dla mnie było z tej perspektywy wartościowe, że mam nadzieję i słyszę to czasami od kolegów i koleżanek po stronie agencji, że czuć trochę, że w tej agencji byłam, bo wiem mniej więcej,
jak
z czym oni się mierzą.
Tak,
tak, dokładnie. Więc faktycznie tutaj u mnie była taka zmiana. Ta trochę też właśnie praca wybrała trochę mnie, to też jakby tutaj mogę powiedzieć, bo ja w agencji, no gdzieś tam już czułam takie małe wypalenie, ale jeszcze nie zaczynałam szukać pracy, nie robiłam researchu. No i pewnego dnia koleżanka zadzwoniła do mnie i mówi: Natalia, słuchaj, no znalazłam chyba ofertę marzeń dla siebie. Mówię: okej, okay, poproszę. I faktycznie wysłała mi ogłoszenie na specjalistkę do spraw digital marketingu, ale już w tym opisie była informacja o zainteresowaniach kulinarnych, o jakimś takim backgroundzie.
Proszę.
Więc tutaj ja jako technolog żywności z wykształcenia, a też prywatnie pasjonatka gotowania, po prostu poczułam, że nie no, szybciej zabiło mi serce i muszę aplikować i spróbować. No i się udało, także.
Wspaniale, czyli w ogóle świetnie to połączyłaś, a przy okazji teraz troszeczkę właśnie odsłoniłaś tę stronę pytania, które za chwilę chciałam zadać, czyli czy trzeba mieć wykształcenie w tym kierunku, mam na myśli studia z tym związane. No ty mówisz, że jesteś technologiem żywności. Czyli
marketing
właściwie
rządzi się swoimi prawami. W marketingu mile widziani są wszyscy, bo każdy ma inny punkt widzenia, a tutaj kreatywność musi być na najwyższym poziomie, także akurat mój link był bardziej z tą technologią żywności, z jedzeniem. To się sprawdziło idealnie. Natomiast marketing też jest chyba takim dziełem, gdzie faktycznie ta różnorodność jest pożądana. Także tutaj wykształcenie wyższe super, mile widziane, natomiast już co do stricte kierunku studiów, nie jesteśmy działem prawnym, który jednak wymaga wykształcenia specjalistycznego, a tutaj właśnie ta kreatywność i różnorodność jest na wagę złota.
Mateusz, a ty jako teraz już ten trener do spraw sprzedaży, powiedz proszę, jak to u ciebie wygląda, jeżeli właśnie masz pracować z jakimiś konkretnymi ludźmi, albo też wiem, że zajmujesz się procesami, to co zdążyłeś powiedzieć, ale wykształcenie musi być jakimś takim łącznikiem z tym, czym się zajmujecie w centrali?
Patrząc generalnie na centralę, myślę, że to zależy od działu. Tak jak powiedzieliśmy, tych działów jest 70. Na pewno są działy wymagające konkretnego kierunkowego wykształcenia. Mam tu na myśli chociażby dział prawny, dział IT. Natomiast są też działy i myślę, że jest ich jednak zdecydowana większość, gdzie to wykształcenie jest istotne z punktu widzenia, żeby to było wykształcenie wyższe, natomiast ten kierunek może niekoniecznie jest tak bardzo profilowany.
Ale germanistyka milej widziana.
Zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj nie jest tajemnicą, że firma Lidl ma te korzenie niemieckie. My na co dzień posługujemy się językiem polskim i w kontaktach nawet między krajami czy z naszą centralą w Niemczech możemy korzystać z języka angielskiego. On jest równie powszechny jak mhm. język niemiecki, jednak ten język niemiecki jest, no, alma mater wywodzi się z
określonego kraju. Kilka słów sympatii w języku niemieckim dobrze jest mile, znaczy dobrze jest umieć wyrazić po
oczywiście.
Prostu.
Tak. Natomiast...
Chociaż tutaj jeszcze dodam do wypowiedzi Mateusza, że ten język angielski coraz mocniej, mam wrażenie, wkracza w komunikację takiej międzynarodowej, no między na przykład różnymi zespołami Lidla, mhm. bo ostatnio zauważyłam taki trend, nie wiem, czy ty też to widzisz, że coraz częściej spotkania
i już... komunikacja nawet mailowa jest prowadzona albo dwujęzycznie,
dokładnie.
Albo język już w języku
angielski,
angielskim.
Kosmopolitycznie już gdzieś tam wkracza i to już się też dzieje, także faktycznie na przykład w moim dziale ten język niemiecki nie był wymagany, mhm. ponieważ ten dział marketingu nie ma aż takiego kontaktu z dokumentami, no tak. prawnymi, czy mhm. jakimiś takimi formalnymi, które często są globalnie podpisywane w języku niemieckim. Natomiast zdecydowanie jakby do komunikacji takiej na właśnie spotkaniach ten język angielski całkowicie wystarcza.
Wystarcza. Świetnie. Jak już trochę weszliśmy na ten międzynarodowy level, to zapytam was jeszcze, czy jeździcie za granicę z tytułu na przykład, nie wiem, szkoleń, jakichś wymian, no jednak mówimy o globalnej firmie, w związku z tym pytanie jest, czy można z tego jakoś też skorzystać.
Tak, i jeśli chodzi o taką codzienną pracę, mhm. czy w formie wymiany doświadczeń z konkretnym krajem, który być może realizuje już proces lub rozwiązanie, które chcemy wdrożyć u nas, żeby po prostu nie wyważać otwartych drzwi i korzystać mhm. z tego, co zostało już opracowane, także odbywają się spotkania w naszej centrali międzynarodowej konkretnych działów, natomiast mamy też bardzo fajne programy rozwojowe, tak zwane International Job Rotation, co pozwala aha. nam wyjechać na przykład na półtora roku do konkretnego kraju. Mhm. Wiąże się to z nauką języka. Jest to bardzo dużym benefitem, uważam. No i poszerza olbrzymie...
A, czyli nauka języka nie na zasadzie, że ty musisz się nauczyć sam tego języka, tylko po prostu masz umożliwioną taką... znaczy masz taką sposobność, umożliwia
podczas
ci to pracodawca.
Podczas tego wyjazdu.
Super.
Dokładnie tak. No i dzięki temu wyjazdowi mogę też poszerzać swoje kompetencje, okay. poznawać nowe kultury, ale też nowych ludzi, no jest to, wydaje mi się, bardzo duża taka wartość dodana do tego, z czym możemy na co dzień się spotkać w Lidlu.
Czyli tak. na przykład już, nie wiem, jedziesz powiedzmy do Włoch i przy okazji wiesz już, gdzie są te najsmaczniejsze pomidory, więc potem jak one na włoski tydzień mają trafić, to to się tak jakoś łączy, ale tak zupełnie szczerze, słuchajcie, no bo wiemy, że musicie mieć przecież swoich ekspertów gdzieś tam i teraz pytanie, jak te działy, one się wzajemnie jakoś tam przenikają na zasadzie takiej, że nie wiem, nagle poznajecie kupców stamtąd, wiecie, dajecie jakieś tipy do innych działów, zdarzają się takie historie, czy raczej kupcy mają swoje wędrówki zagraniczne?
Ja mogę powiedzieć, że u nas bardzo często są odwiedziny właśnie pracowników z różnych krajów Lidla. I to właśnie, co Mateusz wspominał, że często wymieniamy się wiedzą, czyli jeżeli już jakieś procesy zostały wdrożone w Polsce, mm-hmm. to jeżeli inny kraj Lidlowy, że tak powiem, mm-hmm. inna filia Lidla w innym kraju też chce takie rozwiązanie u siebie wdrożyć, to po prostu często komunikujemy się ze sobą, my gdzieś tam mówimy im, jakie my mamy na to procedury,
sposoby.
Jakieś mm-hmm. być może know-how, które możemy im zasugerować, oni mogą z tego skorzystać i gdzieś tam ułatwić sobie tą pracę i faktycznie nawet niedawno było nas chociażby koleżanka z Litwy, która i zwiedzała tutaj nasze studio nagraniowe, gdzie realizujemy filmy na kuchni Lidla i też właśnie dopytywała, jak tutaj mierzymy pewne rzeczy, czy może mamy jakieś ciekawe formaty, które u nas się sprawdzają, także też tutaj wymieniamy się nawet na takim szczegółowym poziomie działaniami, które robimy i też cieszymy się, jak czasami też nam potem inne kraje realizują pewne projekty, mówią, słuchajcie, tu nas zainspirowaliście i świetnie nam się też to sprawdziło.
Tak. I co warto podkreślić, Polska w bardzo wielu aspektach jest takim motorem napędowym dla Lidla na świecie, ponieważ bardzo często jako pierwsi chcemy wprowadzać pewne rozwiązania. Przykładem są kasy samoobsługowe w sklepach, czy elektroniczne cenówki, nowe rozwiązanie, które pojawiło się niedawno w tej chwili już w całej sieci. Dzisiaj z naszych doświadczeń korzystają koledzy, koleżanki z innych krajów.
No to ekstra, czyli mamy się czym chwalić i świetnie, że mogą też inne kraje na nas spoglądać właśnie w kontekście tej inspiracji. Jeszcze sobie pomyślałam, że dobrze, żeby łapać inspirację do pracy, można wyjechać za granicę, ale czasami też jest tak, że nie chce się na przykład za każdym razem przyjeżdżać do pracy, bo człowiek zmienia rytm. I teraz pytanie, home office u was pozostał albo jakoś obowiązuje, są takie możliwości, jak to wygląda?
Jest taka możliwość, jak
czy najbardziej. Czy też praca zdalna? O, może niekoniecznie to musi być home, ale no jakoś tak.
Tak, tak. Praca zdalna jest możliwa. Tak naprawdę mamy różne tryby tej pracy zdalnej. To wszystko zależy od tego też, jak w danym dziale, jaka jest specyfika, bo tak naprawdę no, są u nas działy, takie jak dział obsługi klienta, gdzie no, ta obecność specjalistów na miejscu w centrali jest niezbędna. Także są takie działy, gdzie ta praca jest bardziej lub mniej możliwa, więc tutaj wszystko jest do dogadania, jeśli chodzi o swoje kompetencje w danym obszarze i te obowiązki, które można realizować zdalnie. W dziale marketingu akurat, czyli tam, gdzie ja pracuję, pracujemy w takim trybie właśnie hybrydowym, czyli trochę w centrali, trochę w domu. To zależy oczywiście też od ilości spotkań i tak dalej, ale jesteśmy tutaj, mamy taką możliwość elastycznej pracy już po dogadaniu ze swoim bezpośrednim przełożonym.
Super.
Nic dodać, nic ująć. Wszystko jest kwestią ustalenia pewnych zasad między tobą a przełożonym, to po pierwsze, a jednak ta specyfika zadań, ona też w pewien sposób determinuje. Natomiast zgodnie z taką ogólnoprzyjętą polityką firmy, te 3 dni pracy w biurze, 2 dni home office'u lub odwrotna proporcja, jest to jak najbardziej możliwe.
Jeszcze sobie teraz wyobraziłam, jak możecie jeździć za granicę, żeby się właśnie a inspirować, by zmienić trochę środowisko pracy, to powiedzcie w ogóle, dokąd można jeździć za granicę z Lidla pracując? Jakie to są kierunki?
Sporo osób oczywiście wyjeżdża do Niemiec, natomiast Hiszpania, teraz Wielka Brytania. Mieliśmy też swoje doświadczenia w Stanach Zjednoczonych, kiedy powstawały pierwsze sklepy, także powiedziałbym, że w zasadzie nie ma ograniczeń. Jeżeli trzymamy się krajów, w których Lidl jest, to tak naprawdę możemy być wszędzie. Teraz nasi koledzy, koleżanki wspierają Łotwę w ich działaniach, także można powiedzieć, że bardzo szeroko.
Jedno pytanie, taka ciekawość oczywiście, bo już widzę, wiesz, zagranica, tygodnie tematyczne, a jeździ się też tam, skąd są później produkty z tygodni tematycznych? Czyli na przykład Azja?
Ja akurat nie podróżuję.
Pomyślałam, ale... że może koleżanka coś ci powiedziała, wiesz, no to jednak...
Ale myślę, że jest to dobry argument, żeby taki kraj odwiedzić w poszukiwaniu inspiracji. Tutaj akurat takimi działaniami zajmuje się nasz taki dział Food Akcji. To oni właśnie zapewniają kontakty z dostawcami i takie produkty wyszukują. Także nigdy nie rozmawiamy akurat o tych podróżach, ale to jest chyba dobre pytanie, które można by im zadać.
Jak napiszecie pytanie na przykład pod podcastem, to na pewno też przyjdzie na nie odpowiedź, więc będzie można się dowiedzieć. Tak, a propos. Jakie są możliwości rozwoju? Bo właśnie patrzę teraz na ciebie, Mateuszu, bo właśnie u ciebie ta drabina kariery jest cały czas rozwijająca się, więc powiedz, jak to wygląda u was.
Przede wszystkim warto podkreślić, że mamy 2 ścieżki. Możemy być w ścieżce tak zwanej eksperckiej, czyli realizować zadania jako specjalista, ekspert, albo w ścieżce kierowniczej, czyli prowadzić mniejsze lub większe zespoły. Druga kwestia to możliwość takiego rozwoju poziomego, ponieważ powszechną praktyką jest na przykład możliwość zmiany obszaru zadań albo nawet działu. To też dzieje się często, jeżeli mamy pracownika, który już w danym obszarze jest naprawdę długo, jest ekspertem i czuje się w tym bardzo mocny, a ma chęć rozwoju i pojawiają się oferty pracy. Bardzo często zdarzają się właśnie takie migracje między działami. No i nie zapominajmy również o tym rozwoju pionowym, czyli w naszej organizacji funkcjonuje proces zarządzania talentami, tak zwany talent management i ten proces też pozwala na budowanie takiej puli talentów, osób, które później w perspektywie rozwijają się, czy zdobywają nowe stanowiska. My jako dział sprzedaży na przykład oferujemy pracownikom przede wszystkim terenowym w sprzedaży coś w rodzaju Akademii Działu Sprzedaży. Nie coś w rodzaju, tylko Akademia Działu Sprzedaży, tak się to nazywa. Polega to na tym, jeżeli mamy zastępcę menadżera sklepu albo kierownika rejonu, który wyróżnia się ponadprzeciętnie zaangażowaniem i jego bezpośredni przełożony chciałby go docenić w jakiś sposób, ale na dzisiaj nie może mu zaproponować awansu, może taka osoba przyjechać do nas do działu sprzedaży na miesiąc, nawet do pół roku, wtedy realizuje razem z nami większe lub mniejsze projekty, poszerza swoją perspektywę, widzi, jak wygląda kwestia przygotowania procesów od kulis, od kuchni i z tą nową wiedzą wraca do siebie, mając też bardzo fajną przygodę i nowe doświadczenia zawodowe na swoim koncie.
I jak rozumiem, później, jeżeli pojawia się zapotrzebowanie gdzieś w jakimś dziale, to najpierw szuka się wśród swoich pracowników, tych ekspertów, którzy mogą się gdzieś tam pojawić u was w centrali na
to
przykład?
Prawda. My też mamy taką sekcję jakby ofert wewnątrz naszej centrali, czyli tak naprawdę my jako pracownicy mamy dostęp też do takiego miejsca, gdzie są aktualne rekrutacje do naszej firmy. I tak naprawdę też możemy troszeczkę po prostu inną ścieżką, czyli już nie tą trzyetapową z zewnątrz, a taką wewnętrzną ścieżką, też zgłosić się na daną rekrutację. Wtedy oczywiście w porozumieniu ze swoim przełożonym i przełożonym z tego nowego działu można tutaj przedyskutować temat i też jakieś zmiany zaimplementować.
Super, czyli po prostu w gruncie rzeczy, jeżeli chcesz utrzymać pracodawcę, ale chcesz spróbować, jak smakuje inne ciastko, to trochę można też.
Tak.
Zdecydowanie można.
Zdecydowanie. Bo właśnie tak patrzę na was i sobie myślę, że wyglądacie na takich bezpiecznie wypowiadających się cały czas o tej pracy. I myślę sobie, że dzisiaj ponownie chyba potwierdza się to przekonanie, które już wcześniej nabyłam rozmawiając z innymi waszymi kolegami, czy to właśnie ze sklepów, czy to z centrum dystrybucji, że to jest bezpieczny pracodawca. Taki dający jakiegoś rodzaju stabilność. Też tak czujecie? Tylko teraz szczerze, proszę.
Szczerze, tylko szczerze. Tak, ja czuję się bezpiecznie, ale to też jest często stresujące, myślę, dla pracownika potencjalnego, że może przyjść takie wypalenie, tak? Może nam się, czy to już znudzić to, co robimy, czy może szukamy nowych doświadczeń, chcemy się rozwijać w innych kierunkach. No i wtedy zazwyczaj pierwszą rzeczą, o której myślimy, no to jest okej, chodzę na jakiś tam portal i szukam ogłoszeń. Natomiast tutaj jest o tyle właśnie to bezpieczeństwo, że poza oczywiście wieloma innymi też aspektami, jeżeli chodzi o to wypalenie zawodowe, no to zawsze jest ta możliwość, że jeżeli chcemy się rozwijać, uczyć innych rzeczy, poznawać nowych ludzi, nowy dział, możemy to zrobić w bardzo szybki sposób. No oczywiście też to poczucie bezpieczeństwa jest też przez różne benefity, tak, u nas wspierane, bo tak naprawdę tych benefitów od opieki medycznej, przez karty sportowe, po wiele, wiele, wiele innych. Może Mateusz jeszcze korzystasz z jakichś, to możesz wybrać.
Mamy na przykład platformę grywalidacyjną w naszej organizacji, czyli możliwość angażowania się w zdobywanie wiedzy, nowych informacji, ale w taki bardziej rozrywkowy, quizowy, puzzlowy sposób. Rozwiązujemy zagadki, rozwiązujemy zadania, zdobywamy punkty. Te punkty to waluta, a walutę, wiadomo, można wymienić na jakieś fajne nagrody rzeczowe. Jest bardzo duży katalog nagród. Nasi pracownicy bardzo chętnie korzystają z tego katalogu. Od rzeczy prozaicznych, typu elektroniczna szczoteczka do zębów, po autonomiczne odkurzacze domowe, naprawdę szeroka.
No i ma
szeroka
piękną nazwę Lidlersi.
Lidlersi. A waluta jaką ma nazwę?
Lidlersi, ja to muszę skorygować. Muszę interweniować jako przedstawiciel działu, w którym platforma ma swoje źródło. Platforma Lidlersi, rzeczywiście. Tak jak powiedziałem, no...
A czekaj, a waluta jaka jest? Jak się, co się zarabia?
Zbieramy gwiazdki.
Aha, gwiazdki są po prostu.
Gwiazdki wymieniamy na nagrody.
Jaki był taki, zastanawiam się, najbardziej właśnie angażujący was projekt, który jednocześnie dał wam najwięcej satysfakcji i takie największe wyzwanie, przed jakim do tej pory stanęliście pracując w centrali Lidla?
Dobre pytanie. Ja chyba nawiążę do tego, o czym już może ktoś z was słyszał, bo miałam o tym kiedyś prelekcję na naszym wydarzeniu Nice to Lidlu, czyli projekt live'ów. To było takie wyzwanie, przed którym stanęliśmy w dziale social media i ten projekt wzięłam pod swoje skrzydła, ponieważ bardzo lubię nowe rzeczy i nie lubię się nudzić, także wydawało mi się, że to będzie świetne rozwiązanie i faktycznie jest to projekt, który cały czas dynamicznie rozwijamy. Jest
projekt
tutaj...
live'ów musisz powiedzieć mniej więcej, bo w ogóle to was zapraszamy na Nice to Lidlu, ale chodziło przede wszystkim o spotkania live w necie. Opowiadaj ty, bo ja trochę znam historię, ale chcę, żebyś ty lepiej to wyłożyła.
Tak, tak. No, ten projekt polegał na tym, że tak naprawdę robiliśmy transmisję w social media, gdzie mieliśmy różne założenia, tak naprawdę chcieliśmy pokazać trochę użytkownikom nas, a właściwie nie nas, nasze tematy bliżej. Mhm. Mieliśmy live o tematyce i sprzedażowej, i związane z gotowaniem. Tutaj korzystaliśmy też z pomocy naszych cudownych ambasadorów, którzy prowadzili te transmisje. Mhm. Wiele tak naprawdę wniosków i ten projekt cały czas ewoluuje za każdym kolejnym live'em i tym, co na nim widzimy. Staramy się reagować, więc podoba mi się ten projekt ze względu na swój dynamizm, bo tak naprawdę nie mamy jednej określonej strategii na to, jak te transmisje live mają wyglądać, tylko tak naprawdę z każdym kolejnym uczymy się czegoś nowego i każda kolejna transmisja jest już ubogacona o jakieś tam ciekawostki i niuanse, które wyciągamy poprzez analizę poprzednich wydarzeń. Także to jest taki chyba projekt, który najwięcej tutaj wniósł u mnie takiego dreszczyka emocji ostatnio.
I się rozwija jeszcze
i się cały czas rozwija. No tak
i
jest.
I przy okazji też jakby pewnie zdobywasz wiedzę, która w gruncie rzeczy jest w ogóle też takim poznawaniem i socjologii, i psychologii, prawda? W sensie szeroko, że nie chodzi tylko o skupienie na marce i na twoim pracodawcy, tylko to jest cel, ale właściwie
tak, ale szerzej tak naprawdę też można ta interakcja z ludźmi jest dla nas kluczowa. Aha. I to, żeby to ich zaintrygować i żeby zostali z nami do końca, bo te live'y czasami trwają nawet do godziny, także zależy nam na tym, żeby te treści, które im serwujemy, były dla nich na tyle ciekawe, żebyśmy też mieli takie drivery, chociażby jak kody rabatowe, żeby tych użytkowników przyciągać i żeby oni na takie treści chcieli wracać. Także tutaj to jest takie ostatnio nasze narzędzie po prostu social mediowe, żeby troszeczkę z tymi naszymi użytkownikami podyskutować sobie, czy to na czacie, czy właśnie wejść z nimi w taką interakcję.
To ja w ogóle teraz wykorzystam sytuację, że jeżeli jest tak, że chcielibyście się czegoś dowiedzieć o pracy w Lidlu, a może i w centrali Lidla w tym wypadku, albo w innych działach, o których mogliście już posłuchać w innych odcinkach naszego podcastu, no to po prostu też piszcie pytania i tam na pewno pojawią się odpowiedzi. Albo może zrobimy jeszcze jeden dodatkowy odcinek, to wszystko się okaże. Ale chciałabym jeszcze teraz wiedzieć, jakie challenge przed działem sprzedaży, przed działem szkoleń stoją na przykład.
Natalia zwróciła uwagę na taką część, którą komunikujemy raczej na zewnątrz. Mhm. Natomiast ja chciałbym się skupić na tym, co kierujemy jednak wewnątrz organizacji do naszych pracowników. Mhm. Tych projektów jest bardzo dużo. Użyłaś takiego fajnego słowa dynamizm. Można powiedzieć, że ta praca oprócz odpowiedzialności, to jest takie pierwsze słowo, które kojarzy mi się z pracą w centrali, ale drugie to dynamizm. I rzeczywiście tych projektów jest mnóstwo. To są projekty, które realizujemy my jako dział sprzedaży we współpracy z działem personalnym. One dotyczą onboardingu, one dotyczą roli instruktora, roli buddy'ego, taki nowy koncept, odświeżony w zasadzie koncept w naszej organizacji, czyli osoba, która jest dla ciebie takim partnerem w momencie, kiedy wchodzisz do nowego zespołu, żeby to wejście było też takie bardziej płynne, na miękko.
Ziomkiem.
Tak. Natomiast takim moim projektem, który dał mi najwięcej satysfakcji, trochę tu będzie prywaty, to było budowanie zespołu. Przychodząc do centrali, miałem tę możliwość i bardzo dużą przyjemność budować zespół, z którym dzisiaj pracuję. Zespół fantastycznych specjalistów, zaangażowanych ludzi. I tutaj korzystając, jak powiedziałem, z okazji chwila prywaty, pozdrawiam ich serdecznie. Tęsknię za wami, wracam niedługo, także do zobaczenia.
Dobrze, jest team. Ale to też dobrze, że jesteśmy przy tym aspekcie, bo jeszcze sobie pomyślałam, że właściwie w centrali Lidla potrzeba konkretnych specjalistów. Nierzadko. Ludzi, którzy mają już albo jakieś doświadczenie, albo po prostu są ekspertami w danej dziedzinie. A czy jest tak trochę, że ciężko się zostawia te prace na urlop, bo jak ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi, a jak wrócisz po 2 tygodniach albo po tygodniu, to będziesz miał tego 2 razy więcej. Tak jest, czy tak nie jest?
No i znowu będzie ta wazelina. No. No bo tak naprawdę my, to co powiedziałeś, Mateusz, ten zespół i tak naprawdę ci ludzie, którymi się otaczamy.
Jest wszechstronny.
Otaczamy się właśnie, znaczy to jest uważam bardzo ciekawe, bo naprawdę w tych zespołach, których przynajmniej ja pracuję w zespole i z którym mam kontakt, tak naprawdę jest to takie poczucie no, współpracy. No, wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę i pomagając sobie gdzieś tam te procesy usprawniamy. Wiadomo, walutą też jest czas, więc czasem po prostu tego czasu brakuje. Natomiast jeżeli ten czas jest, no to staramy się sobie wszyscy pomagać i tak naprawdę w zespołach to też jest ważne, że każdy z nas ma swojego jakby zastępcę niejako. O, czyli jeżeli są jakieś takie większe projekty, to zazwyczaj one nie są na głowie tylko jednej osoby, ale jest zawsze DW maila, ktoś, kto jeszcze w tym temacie siedzi.
A sami sobie wybieracie tych ludzi, czy oni są dodani jakby, wiesz, z góry przez...
Różnie, bo tak naprawdę czasami po prostu rozmawiamy ze sobą, mówimy, słuchajcie, mam taki temat, czy któraś z was, akurat mówię któraś, bo u mnie to głównie dziewczyny, które też pozdrawiam, po prostu czasami pytamy się siebie, słuchajcie, bo robię taki temat nowy, czy któraś z was jest zainteresowana, żeby tutaj być w backupie w razie czego i pomagać mi w razie nieobecności, czy chociażby w takich burzach mózgu, gdzie rozkminiamy po prostu, jak coś rozwijać lepiej, jak coś dodać, żeby było jeszcze sprawniej. No i tak naprawdę do większości projektów praktycznie mamy takiego zawsze asystenta swojego, kogoś to właśnie w razie nawet takiego emergency, czyli z dnia na dzień po prostu nie ma nas w pracy, nie zostawiamy projektu samego sobie, tylko zawsze mamy tę osobę, która gdzieś tam jest w asyście. Nie wiem, czy to też u ciebie w dziale tak funkcjonuje.
Tak, ta zastępowalność jest jednym, można powiedzieć, z elementów kultury organizacyjnej. Dbamy o to, żebyśmy mogli realizować projekty. Ta nieobecność, która czasami się zdarza, nie zawsze jest planowana, więc też z punktu widzenia biznesu musimy być zabezpieczeni, żeby proces mógł dalej żyć i być kontynuowany, więc to jest bardzo ważne. Oczywiście specyfika pracy, specyfika działu, pewnie zadania i też kompetencji, które dane osoby mają. W różnych działach będzie to wyglądało inaczej, ale ja tak samo jak Natalia mówię to ze swojej perspektywy, że dla nas bardzo ważna jest ten aspekt zastępowalności, żeby to powodowało poczucie takiego bezpieczeństwa, że jeżeli ja potrzebuję tej chwili oddechu, a każdy z nas na to zasługuje i na to pracuje każdego dnia, to wiem, że jest kolega lub koleżanka, który...
Może przejąć temat, tak, w razie czego. To jeszcze w takim razie zapytam a propos pomysłów, bo właściwie w każdym z tych działów, który znajduje się w centrali, mówimy, że jest ich 70. Wow. I teraz wyobrażam sobie, że jest taka duża część działów, która, ponieważ to jest centrala, która nadaje rytm tym wszystkim sklepom, tej całej w ogóle organizacji, no to muszą się w nich rodzić jakieś pomysły. I teraz pytanie moje brzmi, czy od pomysłów są ci, którzy są najwyżej, czy od pomysłów też jesteście wy, czyli czy wykonujecie przede wszystkim zadania, czy jednak wasze pomysły też są brane pod uwagę?
To jeśli wygląda? Mogę, to chciałbym podkreślić trzy źródła. Jedno źródło, jesteśmy firmą o charakterze międzynarodowym, mamy też centralę w Niemczech i na pewno stamtąd przychodzi wiele ciekawych pomysłów, które kraje realizują jakby już na własnym podwórku. To też chodzi o zachowanie pewnej identyfikacji i jednolitości w ramach organizacji. Drugie źródło to poletko krajowe, tak to nazwijmy. Natomiast to niejednokrotnie jest przełożone. To są też nasi pracownicy, to są inicjatywy oddolne, czyli z punktu widzenia mnie jako szefa, czyli moi pracownicy przychodzą i proponują, Mateusz, chciałbym, wymyśliłem taki pomysł, tak to widzę, i czy to robimy, więc taka możliwość też jest. Natomiast my bardzo często, mówię z perspektywy sklepów, korzystamy z tej wiedzy, która powstaje u praktyków, u osób, które na co dzień mierzą się z procesami, z klientem i to oni tak naprawdę bardzo często dostarczają nam inspiracji, rozwiązań, których potrzebują. I dzięki temu, dzięki takim inicjatywom, jak powiedziałem, Akademia Działu Sprzedaży, ale także Skrzynka Pomysłów, bo mamy coś takiego, każdy pracownik tak naprawdę może zgłosić pomysł usprawnienia, którego by oczekiwał w firmie.
I przychodzą te pomysły, bo wiesz, fajnie, że jest skrzynka pomysłów, ale tak?
Jak najbardziej.
Ja sama kilka wysłałam i jest nagroda, chyba nawet jak się ten pomysł zrealizuje.
Dokładnie.
No tak, bo wiecie, jak się weryfikuje pomysły, nie? Super, że masz pomysł, to zrób. Ale to ja świetnie,
mam,
że można.
Ja mam przykład jednego, który się zadział. Chyba, nie pamiętam, chyba to było też na skrzynce pomysłów wysłane, ale faktycznie jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, będąc gdzieś tam w odwiedzinach w innym kraju. Akurat z mężem prywatnie podróżowałam i byłam w Lidlu, no bo to jest obowiązek każdego pracownika w Lidlu, że jak jedzie na wakacje, to musi zobaczyć, wejść do jakiegoś Lidla w tym kraju. No,
ale widzicie, to
nie ma co wracać.
Ja na trochę serio, trochę żartuję, jednak czuję się z tym dobrze.
Tak, tak, zdecydowanie. I ja, słuchajcie, nawet dostaję od moich sąsiadów bądź moich przyjaciół gazetki z Lidli, gdzie oni podróżują. Także to jest naprawdę wspaniałe być tak jednoznacznie kojarzonym z marką. Ale właśnie co do tego pomysłu, kiedyś na tych wakacjach zauważyliśmy w sklepie Lidla, w którym byliśmy z wizytacją, takie woreczki wielokrotnego użytku. Nie wiem, czy je kojarzycie teraz w sklepach.
Żeby na warzywa albo...
Dokładnie, żeby do siatek foliowych nie wkładać to, żeby wykorzystywać takie woreczki. No i właśnie z tym pomysłem, a nawet z tymi woreczkami z tego sklepu wróciłam do naszego zespołu i powiedziałam mojej przełożonej, właśnie słuchaj, takie woreczki są i tam w tym kraju i czy my byśmy mogli to od nich zapożyczyć, bo brakuje mi czegoś takiego i faktycznie to jest super rozwiązanie. Wtedy też już te myśli ekologiczne takie były bardzo kiełkujące i to tak idealnie się wpasowywało. No i faktycznie przekierowała mnie do kupca, który zajmował się tego typu asortymentem. Pokazała mu to, okazało się, że ten proces już jest, gdzieś tam się rozpoczął, ale bardzo się cieszył właśnie, że ten input gdzieś tam jest i że to, co się dzieje, faktycznie inni też zauważają taką potrzebę, no i te woreczki już teraz są w sklepach i faktycznie
świetnie.
Nie było to
gdzieś tam powiedziałeś, że jest jeszcze za to nagroda?
Tak, ale to z tej skrzynki pomysłów, to trzeba tak wszystko...
A, że jak przyniesiesz pomysł, zrealizujesz go, czyli po prostu pokażesz, że... No tak, no bo wiecie, no to jest chyba problem bardzo wielu organizacji i myślę, że w ogóle w każdym społeczeństwie, nie, że jak jest jakaś góra, to się przychodzi, a, bo nie ma tego, mogłoby być to i potem jak już się dostaje narzędzie, to zrób, to fajnie, że można i faktycznie są też jeszcze przy okazji narzędzia do tego, żeby właściwie te pomysły realizować, więc to jest super. Chyba właśnie z tą kwestią jeszcze wiąże mi się jedno pytanie. Czujecie, że pracujecie w korporacji, czy jest to jednak taka atmosfera bardziej koleżeńska? No nie chcę, można powiedzieć z jednej strony rodzinna, ale to będzie takie bardzo korpo stwierdzenie, że moja praca to moja rodzina. Ale czy jest dobry team, czy po prostu jest korporacja? Jak to jest u was w centrali?
Ja w zespole czuję się jak w rodzinie czasami, naprawdę, bo już się znamy bardzo długo i się lubimy.
Nie chciałam ci tego narzucać.
Tak, także tutaj dziewczyny też puszczam oko. Natomiast ja najbardziej czuję, że pracuję w korporacji, jak jesteśmy wszyscy razem i widzę skalę tego wydarzenia. Czyli jeżeli właśnie mamy czasami takie imprezy integracyjne, gdzie jesteśmy zaproszeni wszyscy. I faktycznie skala osób i skala też działów, czasami przy jakichś większych projektach też widzimy, ile DW gdzieś tam pojawia się osób, tak, które też gdzieś tam ten proces, się dzieje, oni chcą o nim wiedzieć, bo też może rezonować na ich codzienną pracę. I tak naprawdę wtedy często widać tą skalę. Nie jest ona właśnie taka przytłaczająca, ale i daje tak do myślenia, że wow, ile tu się rzeczy dzieje, że te wszystkie osoby mają co robić.
Mateusz, bo ja cię zapytam, ty jesteś bardziej od procesów, no właśnie, a propos, ale też jakby od zaznajamiania z nimi, więc chciałam ciebie zapytać o to, czy właśnie tych korporacyjnych procesów jest dużo w gruncie rzeczy? Takich jest... zadań, które trzeba wypełnić z tytułu tego, że jest się w korporacji po prostu.
Myślę, że każdy z nas mierzy się z tak zwaną bieżączką i tego nie unikniemy w żadnej pracy. Nawet jak bardzo ona kreatywna by była, zawsze na końcu jest jakiś raport czy tabelka, którą trzeba uzupełnić, ale uważam,
ale
że...
Ale dzięki temu ta korporacja działa.
Chciałem to podkreślić, że uważam, że to jest akurat wartość dodana i ta kultura organizacyjna, którą mamy, jest bądź co bądź korporacyjna, ale dzięki temu ona też daje nam to poczucie bezpieczeństwo, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ mamy pewne procedury, które też pozwalają unikać błędów ludzkich i pewnych konsekwencji, czy to dla firmy, czy to dla osoby, która realizuje ten projekt, więc ja zdaję sobie sprawę, że tak się utarło, że korporacja Mordor, skrępowane ręce, wydłużone procesy decyzyjne, natomiast wydaje mi się, że my jako Lidl podchodzimy do tego jednak zupełnie inaczej, że my te procesy mamy na tyle uporządkowane, uproszczone, mamy do nich dostęp, bo mamy też systemy, w których te procesy są odpowiednio zamodelowane, więc ja też mogę w każdej chwili się odnieść, wrócić i zobaczyć, aha, czyli teraz powinienem wykonać taki krok. Dla pracownika, który jest nowy w organizacji, to są guideliny, które są, uważam, niezwykle istotne. Wiadomo, jeżeli jestem już pracownikiem z większym stażem, mogę sobie pozwolić na, nie chcę powiedzieć improwizację, ale na pewno na większy input ze swojej strony, no to ta przestrzeń też jest. Natomiast ja czuję, że to jest korporacja, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
Super.
Ordnung.
Ordnung.
Musi być.
Oczywiście. To jest nieodwołalne. Jedyna chyba jeszcze rzecz, która mi się skojarzyła, czy bywa też tak, że przychodzą z zagranicy do was jakieś pomysły i okazuje się, że wewnętrznie w centrali gdzieś tam jeden dział, dwa działy czują, że dobra, słuchajcie, ale nie wiem, to są Niemcy, albo dobra, ale to są Francuzi, albo to są Włosi. U nich wygląda to zupełnie inaczej, u nich życie funkcjonuje inaczej, u nas jest inna kultura i to chyba nie ma sensu. I czy wtedy zdarzało się, że dane pomysły nie były wdrażane, bo po prostu wiemy, że na polskiej ziemi i w naszej rzeczywistości po prostu to by było rozwiązanie dla rozwiązania, tylko po to, żeby było istniało w korporacji. Zdarzyło się tak, czy nie?
To zdarzają się takie sytuacje. Wynika to choćby z przepisów prawnych w danym kraju. To jest najczęstsza przyczyna, kiedy nie realizujemy wtedy takiego rozwiązania, albo dostosowujemy je do warunków panujących w kraju. Okay. I to pod bardzo różnym względem. Względy kulturowe też tu są szalenie istotne, bo jednak trudno porównywać rynek nawet niemiecki, powiedzmy, do rynku polskiego. Mm-hmm. Dlatego my też musimy być elastyczni, dynamiczni. Znowu takie korporacyjne słowa, ale one myślę, że bardzo dobrze oddają te, nazwijmy to, wymagania, jakie stoją przed pracownikiem, niezależnie na jakim stanowisku jest.
To zapytam jeszcze o pracownika. Czy macie jakieś rady dla osób, które chciałyby aplikować do pracy w Lidlu Centrali?
Odważ się, zrób to. Przyjdź na spotkanie, porozmawiaj z nami, zobacz, że jesteśmy ludźmi, którzy jak ty na co dzień mają tę część, sferę tak zwaną zawodową, ale i sferę prywatną, że potrafimy patrzeć na siebie nawzajem z dużą życzliwością, że potrafimy się wspierać, kiedy jest taka potrzeba, a dzięki temu, co robimy, robimy rzeczy ważne. Uważam, że nie ma osoby, która w naszej firmie robi rzeczy błahe czy nieistotne, nawet jeżeli takiej się wydaje, bo bez tych zadań, nawet tych małych zadań, nie moglibyśmy robić wielkich rzeczy, więc zapraszam, przyjdźcie.
Super.
I sprawdźcie to.
Wspaniale
na własnej...
to ująłeś. Tak, ja bym jeszcze tylko dodała, żeby faktycznie nie bać się tak bardzo tych rozmów, bo bardzo często, zresztą sama po sobie, ja przychodziłam strasznie taka zdenerwowana, nie wiedziałam, ja spodziewałam się, że po prostu będę musiała recytować może jakieś marki własne i tak dalej, natomiast te rozmowy oczywiście mają różne takie pytania, które mają sprawdzić wiedzę i zweryfikować, natomiast faktycznie często myślimy sobie, że a... ja to jeszcze nie mam tych umiejętności, ja to tak jeszcze raczkuję w tym, a właśnie bardzo fajnie jest to odważyć się, to co Mateusz powiedział, przyjść i po prostu sprawdzić. Bo czasami może być tak, że faktycznie w pewnych działach, na pewnych stanowiskach jest potrzebne stricte jakieś narzędzie, no i faktycznie jego posiadanie, umiejętność, kurs jest niezbędna do pracy na danym stanowisku, ale są też takie stanowiska, gdzie potrzeba jest właśnie osób kreatywnych, takich, które chcą się nauczyć, które mają jakieś podstawy, natomiast mają jeszcze też przestrzeń na to i chęci, żeby przyjąć nową wiedzę i po prostu chcą pracować w Lidlu i to jest ich ogromnym asem w rękawie.
To tylko jeszcze teraz podpowiem wam, że kariera.lidl.pl. Nasi goście dzisiaj mają to na swojej piersi, z tego co tu widzę, tak. I to tam możecie zaglądać oczywiście, a jedną z dróg do tego, żeby dostać się do pracy w Lidlu, może w centrali, może w dystrybucji, może w sklepie i pewnie jeszcze są jakieś przestrzenie, o których teraz nie wspomniałam, jest między innymi staż. O stażach będzie w następnym odcinku, na który już teraz was gorąco zapraszam. Do zobaczenia.